Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, zapraszamy na półgodzinny program poświęcony naszemu zdrowiu. Dziś w magazynie będziemy zachęcać do szczepień przeciw grypie. Warto skorzystać z akcji organizowanej przez Metropolię Poznań.
Ja się szczepię co roku i jestem zadowolona, bo jeżeli mnie coś tam, przepraszam, łapie, to tak jakoś się łagodnie po kościach rozejdzie. Według mnie warto.
Oby nic nas nie złapało. Pomyślmy o profilaktyce. Potem wybierzemy się na warsztaty onkologiczne, gdzie rozmowa z kobietami mającymi za sobą chorobę nowotworową jest czasem najważniejsza.
Podejdziemy do pacjentki i powiem na przykład, że jestem 10 czy 15 czy 20 lat od zachorowania. To daje taką ogromną nadzieję i daje powera do tego, to ja też tak będę. Ja też mogę żyć, ja też przeżyję.
Z okazji miesiąca walki z rakiem piersi na warsztatach spotkały się poznańskie amazonki. Zajrzymy także do nowoczesnego gabinetu dentystycznego, gdzie zęby można drukować.
To jest w tej chwili standard wyposażenia dużych, nowoczesnych pracowni, nie tylko na świecie, ale w Polsce już też pomału.
Standard, ale czy jesteśmy na to gotowi? Zapytamy specjalistów. A na koniec będzie o problemach ludzi, którzy na przykład po udarze stracili mowę. Jak się komunikuje taki pacjent?
Ma duże trudności z rozumieniem otoczenia i to jest bardzo trudne i dla otoczenia, i dla tej osoby.
Z myślą o nich powstała w Poznaniu aplikacja, z której można za darmo korzystać i o tym powiemy pod koniec naszego spotkania. To mniej więcej za 25 minut, a już teraz o grypie.
Akcja profilaktyka.
Ogromne zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie wśród poznaniaków, którzy skończyli 60. rok życia. Miejsca wyczerpały się w ciągu 2 tygodni. W ramach miejskiego programu mieszkańcy 60+ szczepionkę mogli dostać za darmo. Teraz akcję bezpłatnych szczepień przeciwko grypie rozpoczęła Metropolia Poznań. Tu dostępnych stawek jest dużo więcej. Szczepić mogą się także mieszkańcy Poznania.
Na zdrowie.
Od kilku lat odnotowujemy większe zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie.
Mówi wicedyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Joanna Olenderek.
I rzeczywiście jak 10 czy 15 lat temu samorządy rozpoczynały realizację programów szczepień przeciwko grypie, to zainteresowanie, zwłaszcza wśród seniorów, było zdecydowanie mniejsze. Natomiast z biegiem lat chyba świadomość potrzeb seniorów w tym zakresie mocno wzrosła i stąd jest dużo większe zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie.
Na darmowe szczepienie dostali się głównie ci seniorzy, którzy szczepią się od lat.
Dzwoniłam i udało się. Bardzo dużo zainteresowania, to prawda. Nawet dzwoniłam, bo chciał syn się też zaszczepić, ale się okazuje, że poniżej 60 roku życia to nie. Ale ja się załapałam i wprawdzie w ostatniej chwili.
Drugim razem podejście było i dostałem się.
Bez problemu się zadzwoniłam.
Ja się szczepię co roku i jestem zadowolona, bo jeżeli mnie coś tam, przepraszam, łapie, to tak jakoś się łagodnie po kościach rozejdzie. Według mnie warto.
Od 2-3 lat co roku. Nie choruję.
Miejski program uzupełnia ogólnopolski program szczepień dla seniorów. W jego przypadku próg wiekowy, by skorzystać z darmowego zastrzyku przeciwko grypie, jest wyższy.
Część szczepień jest szczepieniami bezpłatnymi. To są szczepienia dla osób powyżej 75 roku życia i w tym zakresie te osoby są w 100% zabezpieczone przez finansowanie bezpłatnych szczepionek przez stronę rządową. Natomiast my jako miasto Poznań staramy się zabezpieczać szczepienia dla tych osób, które są przed 75 rokiem życia, a powyżej 60 roku życia.
Takich osób w Poznaniu jest około 120 tysięcy.
To jest duża grupa, liczna grupa wśród mieszkańców Poznania. Natomiast rzeczywiście tutaj samorząd nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich w takim zakresie, w jakim by seniorzy pewnie tego oczekiwali.
Miasto na realizację programu co roku przeznacza 300 tysięcy złotych.
W związku z rosnącymi cenami wszystkich usług i wszystkich świadczeń, no to ta kwota pozwala nam zabezpieczyć około 3000-3200 mniej więcej osób w tym roku. Tak szacujemy, że to na takim pułapie będzie.
Kiedyś te pieniądze wystarczały na podanie 5000 zastrzyków.
5000, ale wówczas kwalifikacja medyczna była tańsza, wówczas cena szczepionki była tańsza i rzeczywiście tych środków wystarczało na zabezpieczenie większej ilości mieszkańców.
Zainteresowanie ze strony pacjentów jest bardzo duże szczepieniami wykonywanymi w aptekach. Mamy około 2000 aptecznych punktów szczepień.
prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska liczy, że ta dostępność zwiększy odsetek zaszczepionych przeciwko grypie.
Ostatnio mieliśmy ją na poziomie 7%. Dzięki temu rozwiązaniu, które jest kontynuacją rozwiązania zeszłorocznego, mamy nadzieję, że ta wyszczepialność zdecydowanie wzrośnie.
A grypa, jak mówi dr Andrzej Trybusz, jest groźna dla osób z grup ryzyka.
Osoby powyżej 60 roku życia z chorobami przewlekłymi, zwłaszcza ze strony układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego, z cukrzycą.
Miasto Poznań wyczerpało już limit zakupionych szczepionek, ale teraz akcję prowadzi Metropolia Poznań i tu dostępnych dawek jest zdecydowanie więcej.
W tym sezonie jesteśmy gotowi zaszczepić 30 tysięcy mieszkańców Metropolii Poznań.
Mówi Adam Górczewski z Metropolii Poznań. Zaszczepić mogą się osoby mieszkające na terenie całej metropolii.
Zapraszamy osoby, które mieszkają na terenie Poznania, całego powiatu poznańskiego, a także gmin Śrem, Szamotuły, Oborniki i Skoki, bo te wszystkie samorządy razem tworzą właśnie Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Mieszkańców tego obszaru zapraszamy na szczepienia. W punktach, w zdecydowanej większości których prowadziliśmy szczepienia przeciwko koronawirusowi w ostatnich dwóch sezonach, co oznacza, że one zostały już zaakceptowane przez mieszkańców, że są trochę rozpoznane, ale można je oczywiście znaleźć dokładnie na stronie grypa-metropoliapoznan.pl. Na stronie tego projektu, którym zachęcamy do szczepienia, są nie tylko informacje o tym, kto może się szczepić, ale także gdzie można się zaszczepić, w jakich dniach i od razu można się zarejestrować na konkretne terminy. Na tej stronie właśnie te informacje się znajdują. A szczepić można się i w Poznaniu, w Szpitalu Podolane na ulicy Straży Ludowej, ale także w sąsiednich miejscowościach w Buku, w Konarzewie, Rokietnicy, Luboniu, Kurniku, Pobiedziskach, Śremie i w Komornikach. W tych punktach istnieją punkty szczepień, właśnie w których można się zarejestrować, umówić na konkretny termin i szczepienie przeciwko grypie zostanie wykonane.
Tu próg wiekowy dla osób, które mogą skorzystać z darmowego szczepienia, jest zdecydowanie niższy.
Zapraszamy osoby już od 25 roku życia. Tym różni się nasz program od innych, że możemy właśnie osoby, które w tak młodym wieku już są gotowe do tego, żeby zadbać o swoje zdrowie. To ma skończone 25 lat. Do 50 roku życia zapraszamy właśnie te osoby, które są aktywne zawodowo, czyli mają duży kontakt z innymi ludźmi, na przykład w handlu, w usługach, w transporcie, komunikacji, w urzędach, pracują także w punktach obsługi klienta. Od 50 roku do 65 zapraszamy wszystkich, kto chce o siebie zadbać i tej zimy nie chorować, zapraszamy do punktów szczepień. Dlaczego od 25 roku życia osoby aktywne zawodowo? Dlatego, że jednym z celów, oprócz tego, żeby oczywiście zadbać o zdrowie każdego człowieka indywidualnie, jest to, żeby zadbać także o to, żeby firmy, instytucje, organizacje, urzędy nie zamykały się, nie ograniczały swojej działalności, bo wiadomo, że jeden przypadek grypy często kończy się kilkunastoma przypadkami właśnie w miejscu pracy.
Dodajmy, ważny jest także aspekt finansowy. Koszt jednej szczepionki to około 50 zł.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Różowe wstążki symbolem walki z rakiem piersi, szczególnie w październiku dużo mówimy o profilaktyce, wystartowała m.in. kampania Breastfeed, Kobiecy biust, męska sprawa, której organizatorem jest Fundacja OnkoCafe, Razem Lepiej. Jednym z elementów tegorocznej odsłony jest cykl bezpłatnych warsztatów z psychoonkologiem dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi. W minionym tygodniu takie warsztaty odbyły się w Poznaniu. Każde takie spotkanie ze specjalistami, ale i z innymi kobietami jest szczególnie ważne dla chorych.
To nie jest pierwszy raz. Ja bardzo lubię brać udział w takich warsztatach, ponieważ...
Opowiada Amazonka, pani Aldona.
Tutaj nie krępujemy się rozmawiać o tym, że mamy gorszy dzień, że się źle czujemy, no bo faktycznie jak jesteśmy w domu, no to staramy się być silne, twarde, tak? Bo musimy jak gdyby być wsparciem też dla rodziny, bo jak choruje kobieta, to choruje też cała rodzina, tak? Najważniejsze jest kontrolować się, tak? My gdziekolwiek idziemy na jakiekolwiek spotkania, mówimy o profilaktyce, o samobadaniu piersi, o tych comiesięcznych naszych badaniach, żeby jednak sprawdzić sobie tą piersi. I tak się myjemy, i tak się dotykamy, znamy swoje piersi, czy nasz partner, czy mąż zna nasze piersi i dużo dziewczyn i dużo kobiet mówi o tym, że to partnerzy wyczuwają zmiany w piersiach. Także ja zachęcam. Badajmy się.
Ja jestem z przerzutami, a koleżanka jest... Ty jesteś wyleczona, tak?
Tak.
Jesteśmy w trakcie hormonoterapii obydwie. U mnie było tak dziwnie, że urodziłam dziecko, coś już było nie tak, ale lekarze, laktacyjne panie mówiły, że tak się dzieje i dopiero po roku jakby poszłam i okazało się, że jestem z przerzutami, że jest zaawansowany rak. Więc to tak trochę moje winy, trochę winy lekarzy.
Ja z kolei 3 miesiące od diagnozy niezłośliwego nowotworu. Powinnam przyjść po pół roku na badania kontrolne. Przyszłam po 3 miesiącach i był to rak. Także poza systemem, poza statystyką.
Ja jestem szefową wolontariuszek.
Lidia Sofinowicz.
Nie wolontariuszki, my się nazywamy ochotniczkami. Są to panie, które same uporały się już ze swoją chorobą i już są gotowe wspierać inne pacjentki. No, robimy to nawet w pandemii. Miałyśmy kontakt z pacjentkami na Teamsie, taki miałyśmy fajny projekt. I rzeczywiście służymy wsparciem dla wszystkich ochotniczek, niezależnie od wieku, niezależnie od zawodu. Po prostu jesteśmy dla wszystkich chorych pacjentek na raka piersi.
Bo chyba nikt, tak jak pani, nie wie, jak bardzo ważne jest wsparcie drugiej kobiety, która ma to doświadczenie ze sobą.
To nasze wsparcie i to, że pacjentka podejdzie i że podejdziemy do pacjentki i powiem na przykład, że jestem 10 czy 15 czy 20 lat od zachorowania, to daje taką ogromną nadzieję i daje powera do tego, to ja też tak będę. Ja też mogę żyć, ja też przeżyję.
Jak pani spotyka się z osobami, które są właśnie świeżo po tej diagnozie, to jednak reakcje są takie, rak to wyrok?
Nie, już teraz nie, bo to już przestało być tematem tabu. My o tym mówimy wszędzie, w miejscach publicznych. Chodzimy z profilaktyką wszędzie, mamy ulotki o samobadaniu. Krótko mówiąc, zaczynamy odczarowywać zachorowania na raka piersi i już w tej chwili nie jest to rzeczywiście wyrokiem, tak jak się kiedyś mówiło, rak to wyrok, tylko teraz jest to po prostu choroba przewlekła, którą należy leczyć, ale największy sukces leczenia jest wówczas, kiedy zostanie wcześniej odpowiednio zdiagnozowana. A żeby była zdiagnozowana, to po prostu trzeba się dobrze badać.
Chwilami mam
prezes Amazonek Krystyna Wechman.
Że 30 lat temu, kiedy był to temat tabu, a przebijaliśmy się z tematem i tak dużo mówimy, że mnie się nie wydaje, że za dużo, a mówię, okazuje się, że nie. A profilaktyka siada. A edukacja kobiet leczonych z powodu raka piersi też wygląda tak nie do końca dobrze. Jeszcze raz, edukacja, tak jak społeczeństwo powinno być edukowane. Pandemia spowodowała i wcale nie te zamknięte na 2-3 miesiące ośrodki profilaktyczne, tylko kampanie antyszczepionkowe. W ogóle zrobiło się tak w społeczeństwie, jak w polityce po prostu, że każdy ma teraz swoją filozofię, a przecież badania przesiewowe, no to najlepszy sposób do tego, żeby tego raka wcześniej wykryć, a młode kobiety, które nie są objęte badaniami przesiewowymi, żeby wiedziały, że najlepiej znać swoje piersi, więc dlatego będę usilnie i z wszystkimi organizacjami prosić ministra Czarka o wprowadzenie jednak do szkół, nie lekcji na lekcji wychowawczej, ale normalnej lekcji zdrowia. Wszyscy wiemy, czego się mały Jasiu nauczy, Jan będzie umiał. I dlatego od dzieciaka, jak będą wiedzieli, że trzeba zadbać o swoje zdrowie, to jest ten styl życia, to jest ta pierwotna profilaktyka, która pozwala na zmniejszenie ryzyka.
Jeszcze gdzieś tam pokutuje takie zdanie, że ja się nie będę badała, bo coś sobie znajdę. My cały czas mówimy, że to nie o to chodzi. Po to się badamy, żeby właśnie nie znaleźć, żeby być spokojną, że jest wszystko ze mną okej. Okay. Chodzimy do zakładów pracy. Jesteśmy na akcjach takich zewnętrznych, organizowanych przez miasto, organizowanych przez różne organizacje. Chodzimy do szkół, na uczelnie, krótko mówiąc wszędzie, gdzie chcą nas słuchać i mówimy o tym, że to jest tak niesłychanie ważne. Mamy nawet taki projekt, że wchodzimy, bo dotąd było tak od szkół średnich. Nawet już teraz pomaleńku wchodzimy do ostatnich klas szkół podstawowych, bo już to nie jest tak trudnym tematem. Nie ma wybuchów śmiechu, kiedy przychodzimy z fantomami i kiedy uczymy samobadania na fantomach. Tylko rzeczywiście profesjonalnie do tego i poważnie do tego podchodzi młodzież.
Dodajmy, warto szukać pomocy nie tylko medycznej, ale i psychologicznej, a także wsparcia wśród kobiet, które mają ze sobą doświadczenie choroby nowotworowej. No i wierzymy, że w szkołach będzie dużo więcej o profilaktyce. Teraz w naszym programie piosenka. Po niej powiemy m.in. o zębach drukowanych w drukarkach 3D. To możliwe już także w Poznaniu.
Magazyn na zdrowie.
Kilka gabinetów stomatologicznych w Poznaniu ma już na wyposażeniu drukarki 3D. Dzięki temu wypełnienia zębów czy elementy protez można przygotować szybciej, z większą dokładnością i oszczędnością materiału.
Takich technologii będą się teraz uczyć przyszli technicy dentystyczni, którzy za kilka lat wejdą na rynek. W Studium Medycznym przy Mostowej w Poznaniu otwarto nowoczesną pracownię ze skanerem, 4 stanowiskami komputerowymi i drukarką 3D.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Dbanie o taki prozaiczny element naszego organizmu jak uzębienie jest bardzo ważny.
Mówi dr Krzysztof Pietnicki.
Rzutuje na wiele różnych funkcji życiowych.
Dlatego ważne jest nie tylko dbanie o zęby, ale też wypełnianie wszystkich luk w uzębieniu. Rozwój technologii temu sprzyja. Teraz już nie tradycyjne zdjęcie rentgenowskie, ale obraz ze skanera pokaże dentyście, czego nam brakuje w uzębieniu.
Skaner doustny to jest unikalne urządzenie.
Mówi dyrektor Studium Medycznego w Poznaniu Zbigniew Andrzejewski.
Które pomaga na zeskanowaniu pacjentowi, że tak powiem, jamy ustnej na żywca.
Zeskanowany obraz trafia do komputera, w którym technik dentystyczny może zaprojektować protezę czy most protetyczny i także na drukarce 3D wydrukować jego model.
Tworzymy te uśmiechy. Wygląda trochę jak sala komputerowa, ale to do końca nie jest salą komputerową, bo te urządzenia, wbrew pozorom niepozorne, jednak niosą w sobie ogromny potencjał możliwości.
Tutaj mamy jakby centrum tego systemu, czyli skaner, który w tej chwili jest podłączony do jednego komputera, gdzie oskanowanie tego modelu odbywa się w tej chwili na żywo. To jest w tej chwili standard wyposażenia dużych, nowoczesnych pracowni, nie tylko na świecie, ale w Polsce już też pomału.
Dzięki cyfryzacji pacjent krócej czeka na pracę protetyka dentystycznego.
3,5 godziny trwa wydrukowanie takiego modelu.
Ta technologia pozwala też oszczędzać materiały.
W tej chwili produkujemy modele w pracowni, jak gdyby hurtowo. One są produkowane dla wszystkich pacjentów, modele diagnostyczne, modele robocze. Natomiast ten system pozwoli nam na rejestrację modelu w formie cyfrowej, a drukowanie tylko modeli, które są nam potrzebne. To oszczędność i materiałów, oszczędność czasu. Tak naprawdę drukarka pracuje niezależnie, a technik może wykonywać w tym czasie inne zadania. To jest przewaga ogromna.
Drukarka 3D, elementy protetyczne, drukuje z bardzo różnych materiałów.
Dotychczas te uzupełnienia protetyczne były wykonywane metodą konwencjonalną, czyli takim materiałem podstawowym był wosk.
Dr Igor Wojciechowski.
Ten wosk został teraz zastąpiony. Po wymodelowaniu protezy, czy w takim cyfrowym projekcie, możemy wykonać to w drukarce 3D i można wydrukować cały model i wykonać też uzupełnienia protetyczne, ale w zależności od jakiego materiału.
No właśnie, jakie materiały wchodzą w grę?
No możemy frezować, czyli stopy metali, możemy wykonywać modele w tworzywach, w różnego rodzaju żywicach, natomiast taka końcowa praca, która nadaje życie tej protezie, no, to jest wykonana przez technika dentystycznego.
A możemy sobie też wypełnienia na przykład drukować?
Oczywiście, tak, można wypełnienia również drukować. Tylko no, na razie to jest przyszłość, bo myślę, że stomatolog sobie w zupełności poradzi sobie.
Ale rozumiem, że możemy sobie wyobrazić takie gabinety przyszłości, gdzie takie drukarki 3D będą stały, tak?
Tak, oczywiście, już jest skanowanie modelów. Natomiast cyfrowe systemy na razie nie zastąpią technika dentystycznego, on jest niezbędny, żeby wykończyć tą pracę.
Słyszał pan, żeby ktoś miał w gabinecie taką drukarkę 3D już gdzieś tu w Wielkopolsce?
Tak,
myślę, że są. Takie nowinki pomagają technikom dentystycznym, ale nigdy nie zastąpią ich pracy, dlatego chętnych do tego zawodu nie brakuje.
Dużo jest chętnych do zawodu technika dentystycznego, tym bardziej, że jest to zawód przyszłości.
Wiktoria i Adam są na półmetku nauki w studium medycznym.
Taki wybór, ponieważ ja na przykład lubię wszystkie zajęcia manualne i wiem, że to jest dosyć przyszłościowy zawód, bo jednak no wszyscy mamy zęby i wszyscy się kiedyś ich pozbędziemy. Trzeba też umieć przygotować się do takiej pracy właśnie manualnie, zacząć od robienia tego od podstaw, a dopiero potem można przejść na takie nowocześniejsze sprzęty. Skanery, które skanują modele i potem możemy je właśnie wydrukować w 3D.
W tym drugim roku jesteśmy, więc zaczynamy od podstaw, od tych surowych materiałów.
Co roku studium medyczne kończy jedna klasa techników dentystycznych. Nie mają problemu ze znalezieniem pracy.
To jest kierunek, który kształci się 2,5 roku i nie mam informacji, żeby były z tym jakieś problemy.
Ilu macie Państwo przyszłych techników dentystycznych? Ilu się uczy w tej chwili?
30. Akurat z Wielkopolski, ale też są osoby, które przyjeżdżają na przykład chyba z Łodzi nawet.
Za dobrych czasów, po
powiedzmy, gdybyśmy się tak cofnęli 15-20 lat do tyłu, to było 8 kandydatów na jedno miejsce. Dzisiaj no, takiego jakby nie ma. Ale to jest kierunek dzienny, skierowany do młodych ludzi i tak jak mówię, na tą chwilę są chętni. To jest zawsze jedna klasa. Program jest dosyć trudny. Wymaga znajomości anatomii, budowy twarzy, głowy. Ale co jeszcze chciałbym powiedzieć? Te umiejętności, które tutaj nabywają nasi technicy, nie tylko mogą być spożytkowane w technice dentystycznej. Tych samych technik używają na przykład jubilerzy. Także można, jeżeli ktoś chciałby w tej dziedzinie się rozwijać, też może, bo ta baza tutaj dokładnie robią tak samo. Protetycy słuchu, czy aparaty słuchowe, dokładnie na tej samej bazie można realizować, więc to nie jest taki zamknięty obszar.
Na zdrowie!
Na koniec o aplikacji powstałej z potrzeby komunikacji ze światem chorych na afazję. To zaburzenie mowy, które często skutecznie uniemożliwia porozumiewanie się z ludźmi.
Taka aplikacja powstała w Poznaniu i jest całkowicie bezpłatna. Komu może pomóc? W jaki sposób działa? O tym nasz dzisiejszy gość.
Na zdrowie.
Witam serdecznie dr Aleksandra Załustowicz, neurologopedka, surdologopedka, terapeutka z Poznania. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest pani twórcą aplikacji FASIS, która z założenia jest stworzona dla afatyków. Powiedzmy w ogóle, co to jest afazja?
Afazja jest to takie specyficzne zaburzenie występujące zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych, które objawia się brakiem mowy. Jest to albo rozumienie mowy i brak wypowiedzi, albo mowa szczątkowa, tudzież brak rozumienia mowy i również brak wytwarzania tej mowy. Przyczyną afazji jest uszkodzenie organiczne.
Najczęściej to jest udar, prawda? I najczęściej tak. To dotyka jednak dorosłych.
To znaczy, jeżeli mówimy o afazji dziecięcej, to jest zupełnie inny obszar i troszeczkę inne podłoże. Natomiast jeżeli mówimy o osobach dorosłych, tak naprawdę najczęstszą przyczyną jest udar mózgu.
Jak mówi afatyk?
Tak naprawdę możemy mówić o całkowitym braku mowy, czyli wtedy, kiedy osoba nie mówi zupełnie nic, rozumienie mowy ma dość dobre i posługuje się głównie gestami. Tak naprawdę ta osoba wie, co chce powiedzieć, ale kompletnie nie potrafi tego wyrazić. Jest druga też część, kiedy ta osoba rozumie tak naprawdę otoczenie, rozumie to, co się dzieje wokół niej i właśnie mówi. Natomiast często zdarzają się te pomyłki. To są najczęściej te rzeczy z tej podobnej kategorii, na przykład widelec, łyżka, nóż. No i zdarzają się też perseweracje, czyli powtarzanie tego słowa, które było wcześniej. Jest oczywiście też forma afazji, w której ta osoba ma duże trudności z rozumieniem otoczenia. I to jest bardzo trudne i dla otoczenia, i dla tej osoby. Czyli na przykład, jeżeli mówimy koń, to ta osoba doskonale słyszy słowo koń, natomiast nie umie przyporządkować tych dźwięków do obrazu konia. Także są bardzo różne oblicza afazji i tak naprawdę różne rozumienie i w różny sposób te osoby się komunikują.
Do leczenia takich schorzeń neurologicznych, właśnie jak na przykład afazja, bardzo często są ostatnio wykorzystywane różnego rodzaju nowości. Pani wymyśliła aplikację. To też nie jest nowość w ogóle aplikacja, prawda?
Tak.
Na czym w ogóle polega ta aplikacja? Nazwa FASIS, czyli skojarzenie
tak.
Od razu z afazją.
Na rynku faktycznie jest sporo takich rzeczy, natomiast większość z nich to są produkty, które istnieją na rynku amerykańskim. Są to produkty anglojęzyczne. Na rynku polskim również jest sporo takich produktów, natomiast w większości są to produkty odpłatne. W tej aplikacji, którą stworzyłam, oparta jest ona w całości na autorskich zdjęciach. To, co jest na tym obrazku, jest konkretnie tym, o co nam chodzi. Każde z tych zdjęć jest podpisane, tak, żeby ta osoba miała możliwość odczytu, jeżeli oczywiście ta umiejętność czytania została. Ja uważam, że nawet jeżeli osoba nie potrafi czytać, to warto, żeby te podpisy były, ponieważ gdzieś tam globalnie pojawia się ten podpis. Kolejny element, który jest odróżniający, to również dostosowanie treści, tylko i wyłącznie do osób dorosłych. Pojawiają się na przykład tam taka zakładka jak używki. Są tutaj też również zagadnienia, takie obszary, które dotyczą na przykład życia seksualnego, które też w aplikacjach programach dla dzieci czy też dla młodzieży takie elementy się nie pojawiają.
Jak to wygląda taki już praktycznie? Mamy tą aplikację najlepiej na tablecie, rozumiem?
To znaczy tak, ona jest przeznaczona na telefon bądź na tablet. Chodzi o to, żeby była jak najprostszy sposób dla użytkownika. Jeżeli użytkownik sobie świetnie radzi na telefonie i tak naprawdę jemu jest wygodniej, to może używać tej aplikacji na telefon. Ona została stworzona w taki sposób, żeby właśnie te okienka przesuwały się tak, żeby to było właśnie na tyle wygodne, żeby można powiedzieć w pozycji pionowej można było to przeglądać i nie trzeba wtedy obracać telefonu, żeby całość nam się ukazała. I jest to właśnie aplikacja, która jest stworzona z myślą o systemie właśnie Android. Ściągnięcie tej aplikacji jest bardzo, bardzo proste. Wystarczy w sklepie Google Play wpisać frazę Fuzzies i można sobie zainstalować tą aplikację na telefon.
Były testy tej aplikacji z osobami, które mają afazję. Jakie były ich reakcje?
Testy wykonywaliśmy w Fundacji Orchidea. Tak naprawdę osoby były zaskoczone na samym początku. Wywoływało też zadowolenie, euforię, że coś takiego może być i że jest to tak proste. W ocenie najbardziej chodziło mi o uzyskanie tej informacji zwrotnej, czy ta aplikacja jest dla nich trudna, ponieważ to jest taką najważniejszym elementem. Nie wszystkie rzeczowniki, czasowniki czy przymiotniki trzeba wykorzystać. Najważniejsze jest to, żeby oni mieli umiejętność posługiwania się tą aplikacją. 90% użytkowników odpowiedziało, że ta aplikacja jest dla nich prosta. Jedynym problemem czasami było przesuwanie tutaj pewnego rodzaju treści na tym ekranie, czyli ta umiejętność posługiwania się telefonem dotykowym. Natomiast ci, którzy nie mieli tego problemu, to opanowywali to tak naprawdę przez 45 minut. Każdy inny użytkownik byłby w stanie pomóc osobie z afazją, żeby opanować tę aplikację. Moja aplikacja ma tylko 220 rzeczowników, 54 czasowniki i 45 przymiotników. To wszystko ułożone jest w odpowiednich kategoriach. Natomiast i tak dla osób z afazją to jest dużo. Mogą też z tego korzystać osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Tak naprawdę z wszelkimi chorobami neurologicznymi, na przykład stwardnieniem rozsianym, kiedy zapominamy jakiegoś słowa, kiedy na przykład też mówimy o osobach z demencją, może być to elementem wprowadzającym właśnie do, później do tego, żeby wprowadzić już komunikację alternatywną.
I to wszystko w naszym magazynie. Dziękujemy za uwagę. Polecamy się za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.